Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Mrowiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. Zanim przejdziemy do właściwej części dzisiejszego odcinka podcastu, a więc rozmowy z Markiem Raubachą, chciałem zaznaczyć, że dzisiejsza rozmowa z naszym gościem została podzielona na dwie części, które ukażą się w dwóch kolejnych odcinkach podcastu. W tej chwili zapraszam do odsłuchania pierwszej części, kolejna część w następnym tygodniu. Dzisiejszym moim i waszym gościem jest Marek Raubacha. O Marku mógłbym powiedzieć po prostu, że jest szefem pewnej dużej firmy zajmującej się między innymi szeroko pojętą kawą w Polsce i nie tylko w Polsce, ale to tak jakbym nic nie opowiedział. Zastanawiałem się, Marku, jak powinienem w skrócie powiedzieć i wprowadzić twoją całą osobę i twoją całą historię, głównie kawową, żeby to był dobry wstęp. I wydało mi się, że najlepszym punktem to będzie Tokio. Dlaczego Tokio? Już tłumaczę. Gdy wejdziemy sobie na kanały YouTube różnych znanych osobistości kawowych, to na pewno znajdziemy tam Jamesa Hoffmana, czyli mistrza świata z 2007 roku, mistrza świata baristów. James stał się swoistą wyrocznią dla wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy stawiają pierwsze kroki w kawie. Jak coś powie, że tak trzeba robić, to wszyscy go naśladują. Jak powie, że kawę trzeba zalewać wrzątkiem, to nagle wszyscy mówią, dobra, trzeba kawę zalewać wrzątkiem. Ale James, niezależnie od tego, że prowadzi ten kanał, to nie byłby taką gwiazdą, gdyby nie to, że właśnie w 2007 roku zdobył Mistrzostwo Świata Baristów. Zdobył je w Tokio. I jak wejdziemy sobie na jego kanał, albo również inne filmy dostępne z finałowej rundy Mistrzostw Świata Baristów z 2007 roku, to z jednej strony zobaczymy Jamesa, który już stoi na scenie, ale z drugiej strony sędziów, którzy na samym początku wchodzą, zajmują swoje stanowiska i przystępują do swojej pracy. Wśród tych sędziów pierwszym, który wchodzi, który jest na pierwszym planie, jest nie kto inny jak Marek Raubacha, czyli ty. Marku, jak do tego doszło, że chłopak, który kiedyś był DJ-em w Łodzi, nagle, kilkanaście lat później, a może nawet kilkadziesiąt, w 2007 roku ocenia Jamesa Hoffmana i James Hoffman staje się mistrzem świata. Chyba nie będzie nadużyciem, jak powiem, że przyczyniłeś się do tego sukcesu w jakiś sposób.
No cześć, witam. Można powiedzieć, załatwiłem mu to. No nie, to było zbyt proste i banalne. Przygoda w Tokio to była faktycznie przygoda numer jeden moja w moim życiu zawodowym, kawowym. Bardzo ciekawe wyzwanie, bardzo niesamowite doświadczenie i faktycznie, które się wydarzyło, a miało w zasadzie bardzo długą ścieżkę miałem do tego momentu. Niewątpliwie, żeby tam wystąpić, to przede wszystkim musiałem mieć certyfikat World Barista Championship jako certyfikowany sędzia, który zdobyłem w 2005 roku w Seattle. Więc można powiedzieć, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak tam trafiłem, to naprawdę musiałbym się wrócić wstecz sporo do takiego miejsca, gdzie w ogóle skąd się wziąłem w branży gastronomicznej, bo to też sekwencja wielu, wielu różnych zdarzeń, przypadków i efekt jest taki, że po prostu wtedy ten poziom, który osiągnąłem, kompetencji był faktycznie najlepszy w mojej historii sędziowania. Zawody były na bardzo wysokim poziomie, doświadczenie, tak powiedziałem, niesamowite, ale ścieżka do tego miejsca i droga, ta powiedzmy kariera, nazwijmy to w ten sposób, była naprawdę długa, bardzo burzliwa, urozmaicona.
No właśnie, to może wróćmy do tych początków, bo 2007 rok to jest hen wstecz. Jak mówisz, że zdobyłeś dokumenty, certyfikację sędziego w 2005, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
To jest jeszcze dalej, 15 lat temu. No ale przed chwilą powiedziałeś, że to już była jakiś szczyt kompetencji, które miałeś. Więc jak do tego doszedłeś? No bo jeżeli Co było wcześniej?
No to...
Gdzie to się zaczęło?
Okej, to musimy naprawdę dla niektórych do prehistorycznych czasów wrócić, ale spróbujmy tak krótko. Generalnie rzecz biorąc, moja przygoda z gastronomią, można powiedzieć, nie tyle z kawą, to byłaby jakaś tam dalsza konsekwencja, ale zaczęła się, kiedy miałem niecałe 30 lat. I pracowałem w jednym z zakładów i w Łodzi i powiem krótko, dorabiałem sobie u mojego kolegi w takiej smażalni czy punktach gastronomicznych na basenie, tym znanym basenie Fala w Łodzi.
To tutaj musimy się zatrzymać, bo mówimy o latach 80.
Bo no, chyba tak.
Fala chyba była od 90 roku, o ile dobrze pamiętam.
Cały czas jest.
Znaczy jest na terenie dawnej fali, ale starej fali nie ma, tak, bo ona została zburzona. I ona chyba gdzieś tak była do 90-91
roku. No ja pamiętam, że to miałem 25 lat chyba wtedy.
Więc wtedy stan gastronomii w Polsce był na zupełnie innym etapie.
Był na takim, że ja osiągałem szczyty kulinarnych szlifów, stojąc przy frytownicy, smażąc tony frytek, siedząc w 50 stopniach przez od rana do wieczora w niesamowitych oparach oleju. No ale tak w ten sposób zobaczyłem, na czym wygląda ciężka praca w gastronomii. Niewątpliwie powiem, że wtedy mój kolega, który mi tam zatrudniał, któremu pomagałem, bardzo dobrze mi płacił. Ja bardzo ciężko pracowałem, ale też zobaczyłem, jak w gastronomii się zarabia pieniądze. Naprawdę. Krótko, intensywnie, dynamicznie i no, niemałe pieniądze. Spodobało mi się to, można powiedzieć, i postanowiłem w tym kierunku trochę się pójść. No i można powiedzieć, że nie rzuciłem się na głęboką wodę, ale wręcz dosłownie na rów mariański, ponieważ niewiele później zdecydowałem się na własną restaurację. Taka formuła była wtedy tak zwana ajencja. To była restauracja dworek na Stawach Jana w Łodzi. To jest jedyny szlachecki, oryginalny dworek na terenie miasta. I tam była restauracja pod tą samą nazwą, z tyłu kemping. I tam zacząłem prowadzić naprawdę bardzo fajną restaurację. Jako młody człowiek, prowadziłem to ze wspólnikiem, ale jako młody człowiek wychodziłem z założenia, że nie ma żadnych ograniczeń. Aczkolwiek czasy były naprawdę niesamowite, ponieważ przypomnę niektórych poinformuję być może po raz pierwszy, że było coś takiego jak ustawa antyalkoholowa, która obowiązywała, taką ciekawostkę powiem, gdzie przedszkola, szkoły i kościoły również musiały być co najmniej w dystansie 150 metrów, żeby można było sprzedawać alkohol. A restauracja obok kościoła, który był po swojej ulicy, była takim trochę krytycznym punkcie, więc trzeba było te wszystkie rzeczy pozałatwiać. Tam się nauczyłem bardzo wielu rzeczy przez ten okres czasu. Pracę z ludźmi w ekstremalnych warunkach, mnóstwo wesel, imprez. No, krótko mówiąc, jako młody człowiek pracowałem niezmiernie ciężko, intensywnie, ale oprócz tego, że prowadziłem to, się bardzo wiele wtedy nauczyłem. Później miałem jeszcze przygody prowadziłem po zakończeniu działalności właśnie w tym dworku, którą tam trochę los mnie zmusił do zakończenia tej pracy. Prowadziłem jeszcze 2 lata gastronomię na basenie Anilany w Łodzi, gdzie jeden sezon miałem bardzo dobry, a drugi sezon miałem katastrofalny. Po prostu nie było pogody i można powiedzieć, że przez sezon, który powinien zarobić na cały rok życia, no niestety się nie udało. I następnie znalazłem pracę, co jest ciekawe, w takim dość wysokiej klasy restauracji zameczek w Grotnikach, gdzie prowadziłem tą restaurację dla spółki polsko-holenderskiej. I tam się pojawił taki, można powiedzieć, pierwszy ciekawy epizod w moim życiu, karierze, powiedzmy sobie, czy z kawowej. Mianowicie aportem tego holenderskiego wspólnika było nowoczesne wyposażenie gastronomiczne. Jak na tamte czasy kostkarka, zmywarka, nawet kuchenka mikrofalowa wielofunkcyjna, to były naprawdę urządzenia wysokiej klasy i w tym wszystkim był ekspres Faema. Dzisiaj, no nie wiem jak to określić, ale my wtedy nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak z tego ekspresu korzystać. Traktowaliśmy go generalnie jako czajnik dosłownie, ponieważ więcej kaw takich zaparzanych robiliśmy niż sztypowych kawy z użyciem młynka i tak dalej. Ale no, sprzęt królował na barze, to więc to był pierwszy mój taki stakastyczny z profesjonalnym sprzętem, z którego w ogóle nie miałem bladego pojęcia, co z tym robić. No ale cóż, później zaczęła się tam dalsza moja przygoda, która rzuciła mnie w stronę Primulatora. I w 93 roku zacząłem pracę w firmie Primulator jako przedstawiciel handlowy. I Primulator wtedy zajmował się generalnie, był dostawcą serwisu, technologii takiej technicznej dla Coca-Coli. To był moment, kiedy Coca-Cola w Polsce się pojawiała i my byliśmy takim zapleczem technicznym. No i ta moja część pracy polegała między innymi na tym, żeby właśnie również tutaj pracować jako specjalista do soft drinków. W tym samym czasie również sprzedawałem różne urządzenia gastronomiczne. Taką ciekawostką powiem, że wtedy również udało mi się sprzedać sporo takich urządzeń, takich amerykańskich automatów Jet Spray. To były automaty do gorącej czekolady. A jednocześnie sprowadzaliśmy czekoladę z Danii, firmy Eurogran, i kombinacja tego urządzenia z czekoladą na tamte czasy to był po prostu absolutny rarytas. I tych urządzeń nawet udało się tam się kilkaset sztuk sprzedać.
I to jest początek lat 90.
To jest 93 rok, 94 rok. Wtedy firma praktycznie w ogóle się nie zajmowała z kawą w ogóle. Absolutnie. Sprzętem gastronomicznym takim poważnym wydaniu, ale na pewno graliśmy pierwsze skrzypce na rynku, jeśli chodzi o urządzenia dla browarnictwa. Czyli dodawaliśmy schładzarki, całe instalacje do tak zwanego draft beer, czyli do piwa z nalewaka, powiedzmy sobie. Notabene powiem, że kiedy sobie zadałem trudy, policzyłem, ile Primulator sprzedał tych urządzeń, więc sprzedaliśmy ponad 26 tysięcy schładzarek, co jest do dzisiaj jeszcze. W zeszłym roku spotkaliśmy, będąc na imprezie firmowej, jedną schładzarkę w niebieskim kolorze firmy Cornelius, która kiedyś została zakupiona prawdopodobnie przez Lecha. Potem ten epizod się zakończył, ponieważ rynek browaru został podzielony przez takie firmy jak Submiller, jak Heineken i Carlsberg. Generalnie ta centralizacja zakupu, nastąpiły rozprowadzenie po Europie troszeczkę decyzyjności zakupowej i ta nasza rola na rynku zaczęła być coraz mniej istotna. No i nie ukrywam też, że ja miałem dość dobry, ja opiekowałem się Carlsbergiem i miałem bardzo dobry takich kilka transakcji, które spowodowały, że tak, pensję dostawałem bardzo dobrą, niewiele musiałem robić, naprawdę, bo te transakcje były takie, nazwijmy, dużego strzału do dużego strzału, po środku nic się nie działo. No i wtedy po 5 czy 6 latach pracy do swojego szefa, tak powiedzmy, uderzyłem, moim szefem był wtedy Johan Lotte, i mówię, słuchaj, fajnie jest, mam pieniądze, zarabiam, jestem zadowolony, pracy nie ma zbyt wiele, wszystko się kręci, ale to nie jest zgodne jakby z moim temperamentem. Chciałbym coś tutaj robić bardziej twórczego. No też nie ukrywam, że ja się zajmowałem szkoleniami techników serwisu w browarach. Bardzo ciężka praca była, szczególnie dla organizmu, bo wiedzę trzeba było utrwalać w odpowiedni sposób, więc organizm nie zawsze wytrzymywał takie obciążenia. I to nie było jakby też zgodne za bardzo z tym, co bym chciał robić. No i mój szef powiedział tutaj tak, słuchaj, w Polsce kawa jest na poziomie beznadziejnym, a praktycznie nie ma jej. Bo jest nie w takich standardach, w jakich powinna być przynajmniej. Więc zajmie się tym tematem, tą tematyką kawową. No i coś się okazało. Pamiętam do dzisiaj, że usiedliśmy sobie razem na jakiś fajny, taki upojny wieczór, długi, i w pewnym sensie Johan wytoczył mi wizję świata kawy na takim poziomie, którym, powiem szczerze, nie bardzo wiedziałem, o czym on opowiada. Ale słuchałem go dzielnie, no i w wyniku tego również mieliśmy, już wtedy była tradycja chyba 20-letnia pracy z ekspresami Faema w całej Skandynawii, tam Primulator się tym zajmował. W Polsce wtedy ekspresy Faema były głównie w hotelach Orbis. Notabene ciekawostką jest to, że to jest pierwszy taki zachodni produkcji ekspres, który w Polsce już chyba ponad 40 lat nieprzerwanie ta marka istnieje. Wielu takich lokalnych techników serwisu się tym zajmowało. Głównie to byli służby techniczne hotelów Orbis. Akor, przedtem Orbis, to była jedyna sieć, która miała te urządzenia w ilościach prawie 100 sztuk w Polsce. No i mnie został ten produkt przypisany jako, okej, dzisiaj jesteś product manager do FAEMY. Zacząłem się przekopywać przez te wszystkie materiały, które otrzymałem. Stwierdziłem, że Jezu, złapałem Pana Boga za nogi, bo miałem wrażenie, że zajmuję się po prostu normalnie Bentleyem. Tak przekładając na język samochodowy. No i faktycznie poprzeczka poszła bardzo w górę, ale na tym spotkaniu również dostałem niesamowity pakiet informacji takich na zasadzie bardzo dużo kontaktów w Europie, głównie w Europie, w Anglii, we Włoszech, w Skandynawii, w innych krajach, z kontaktami, gdzie Johan powiedział, słuchaj, obdzwoń tych ludzi i się umawiaj z nimi na spotkania, na rozmowy, ucz się. I dał mi naprawdę bardzo duże zielone światło po to, żebym od tych ludzi czerpał wiedzę, ponieważ no, w Polsce absolutnie nie było żadnych źródeł informacji. Jako ciekawostkę to kiedyś poszedłem do biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i zacząłem szukać książek o kawie. I nie znalazłem nic, ale taką, pamiętam, znalazłem informację, gdzie była książka, gdzie taka, powiedzmy, coś spożywcza, powiedzmy sobie w tym sensie.
Technologia przetwórstwa kawy.
Nie, nie, nie. To słuchaj, tam były, doszły takie informacje różnych związanych, jak tą kawę tam się produkuje i tak dalej, ale to było wszystko zupełnie nie ta epoka, ale utkwiła mi w pamięci taka informacja, gdzie były racje żywnościowe, które zawierały kawę dla wojsk Wehrmachtu i wojsk amerykańskich, powiedzmy sobie. No i to była cała baza wiedzy, do jakiej ja dotarłem. Więc zacząłem przede wszystkim na pewno dużym źródłem informacji, niesamowitym była tutaj FAEMA, gdzie specjaliści z FAEMA naprawdę do pasjonaci. Poznałem Włochów, ich kulturę picia kawy. Przeciągnęli mnie przez wiele lokalnych polarni, które w ogóle mało kto wiedział, co się tutaj w Polsce dzieje, jak się kawę pali. Wtedy miałem okazję poznać dużo ciekawych miejsc takich.
No to przeżyłeś po prostu szok. Ale ja bym chciał o jedną rzecz cię zapytać.
Proszę.
Bo przeżywając ten szok po kontakcie z FAEMA i z tym zachodnim światem kawowym, takim szczątkiem na razie tego świata, to czy możesz przybliżyć wszystkim, jak wyglądał ten świat kawy w latach 90. w Polsce? Co można było kupić, gdzie, co było w sklepie, co było w kawiarni? Z jakiego poziomu startowaliśmy?
Znaczy, ja powiem tak, ponieważ ja wtedy jakby nie bardzo się koncentrowałem na tym, co to jest kawa w danej chwili, bardziej się koncentrowałem na tym, co ja bym chciał zapodać, że powiem, i czegoś nauczyć, ale wtedy to była naprawdę kawa generalnie zaparzana. Ja sam kawy w ogóle nie piłem. Kawiarnie, jakie były, faktycznie były popularne, ekspresy również, dźwigniowe, lewarowe, bardzo prymitywne metody, że tak powiem, parzenia. Tutaj akurat wtedy, jak miałem już kontakt z FAEMA, no to było coś ekstra. Naprawdę trzeba było umieć ten sprzęt, z nim się posługiwać. I kawa, która była, ja w ogóle sobie kiedyś kupiłem, tak sentymentalnie, autentycznie, do dzisiaj gdzieś tam mam w domu, zestaw 6 szklanek z takimi metaluminiowymi uszami, tutaj powiem, po to, żeby właśnie sobie kiedyś zaparzyć kawę, jak to było tam dawno, dawno temu. Ale powiem szczerze, ja nie się wracam do tego, jak to było, bo to jest taka, no nie mamy, myślę sobie, nie mamy się czym chwalić, co wtedy było. Od tego należy szybko uciec, również ja to wypieram z pamięci.
Czyli była tylko taka pustynia kawowa, gdzie kawa funkcjonowała jako dodatek do czegoś, czyli tak jak u Barei, kawa i WZ-ka to był zestaw obowiązkowy, więc jak się chciało pójść spotkać z różnymi ludźmi w kawiarni, to trzeba było po prostu to zamówić. Ale to, jak to smakowało, jak to było podane, było totalnie drugorzędne.
Ale co, no zaskoczycie. Ja powiem szczerze, nie jestem dobrym, nazwijmy sobie, reprezentantem konsumpcji kawy z tych czasów. Ponieważ sam nie praktykowałem tego, widziałem, że to tego trzeba po prostu uciec, bo to, ten sposób konsumpcji kawy mnie w ogóle nie pasował. Ja jakby się na tym w ogóle nie skupiałem. Ale faktycznie tę całą wiedzę, którą gdzieś tam przede wszystkim z FAEMA zdobyłem, to chciałem ją później przenieść na polski grunt. No oczywiście byłem w międzyczasie w Skandynawii, gdzie tam kawa naprawdę się, jako kawa filtrowana, przelewała w ogromnych ilościach. Miałem okazję zwiedzić też oczywiście rynek kawy niemieckiej, gdzie tam kawa była bardzo słaba, kiepska, jakość żenująca w mojej ocenie. W Anglii wtedy kawa nie była zbyt popularna, więc cały czas taki był dylemat herbata czy kawa.
Tak, jednak... Tutaj też polecam odcinek z Tomkiem Obracajem, gdy Tomek dał rekomendację do Starbucksa, żeby nie wchodzić do Anglii.
No to coś takiego było. No w każdym razie tutaj był taki etap, gdzie ja też miałem okazję być w momencie, kiedy Starbucks, jak już wspomniałeś o tym, przejmował Seattle Coffee Company. Pamiętam, że to było 88 lokalizacji w Anglii, które Starbucks w ciągu 3-4 miesięcy przejmował i co ciekawe, miałem tutaj takie zlecenie od mojego szefa, żeby obserwować, co się dzieje. Miałem pewnego rodzaju instruktaż z tym związany. i później się dowiedziałem, że to moje, raportowałem wszystkie swoje obserwacje w specjalnych takim formularzach i to była sytuacja, gdzie po prostu Primulator dostał zlecenie, żeby przyjrzeć się, jak Starbucks przejmuje Seattle Coffee Company. Jak wygląda przejmowanie tej koncepcji, bo wtedy ktoś to zlecił, ja tu nie wiem kto, co, jak. Myślę, że kilka osób taką pracę wykonywało jak ja, ale to była bardzo ciekawa dla mnie przygoda. Ja w sumie byłem 6 razy w ten sposób w Anglii i takim czymś się zajmowałem. Także miałem okazję zobaczyć, co jest ciekawe, 88 lokalizacji, jak dobrze pamiętam, w ciągu 3,5 miesiąca zostały zmienione, przemalowane, rebranding błyskawiczny. W ciągu praktycznie, jak ktoś był raz na pół roku, to zniknęło Seattle Coffee Company, pojawił się Starbucks w ilości masowej. Teraz wciąż jeszcze poznałem tam kierowniczkę z jednego z lokali Starbucksa, która była Polką i też właśnie pomogła mi w bardzo wielu ciekawych rzeczach, to by ciekawe informacje.
Czy te doświadczenia ze Zjednoczonego Królestwa, które jako obserwator ze strony Primulatora poczyniłeś, przełożyłeś w jakiś sposób na to, co wydarzało się w Polsce?
Chciałem, ale powiem szczerze, że tak to może zabrzmi nieskromnie, ale wtedy jak zebrana wiedza w bardzo krótkim czasie, bo tak ma pewność, że się edukowałem w latach tam 2000, już powiem, przed 2000 rokiem, trochę później nawet też, to spowodowało, że ta wiedza zebrana przełożona na polski rynek to była trochę wiedza z kosmosu. Ja wiele razy próbowałem przekazać tą swoją wiedzę, ale trafiałem na brak zrozumienia i stwierdziłem w pewnym momencie, że no tak się nie da, no bo mogę opowiadać o tej kawie, ale nie każdy łapie, o co chodzi. I zbudowałem taki program, powiedzmy sobie, który stał się takim programem edukacyjnym. Jako tak, to był zlepek informacji z wielu miejsc, gdzie wrzuciłem w jeden taką prezentację PowerPointa na 100 slajdów. I z tego powstała taka historia o kawie. Na tej podstawie powstał w 2000 roku Akademia Espresso. To był taki projekt w naszej firmie. Wtedy akurat już AproTrade pod wodzą Tomka miało Akademię Kawy. Już Darboven coś tam robił. I te nazwy były takie troszeczkę zablokowane, więc mówię, co to jeszcze trzeba wymyśleć. Ale jednak stwierdziłem, że Espresso jest dla mnie numer jeden. Było, jest i będzie. Więc będzie Akademia Espresso. Pod tą nazwą dzisiaj działam. Do dzisiaj działamy, czy naprawdę dużo czasu. No i za pomocą tego programu potraktowałem taką platformę komunikacji, żeby tą swoją wiedzę przekazać baristom. I faktycznie był to okres bardzo intensywnych prezentacji, szkoleń. I co ciekawe, że oprócz tego, że ja się dzieliłem wiedzą, ja się również bardzo wiele uczyłem od wszystkich uczestników tych szkoleń, ponieważ poznawałem ich nawyki, poznawałem ich, jak oni tą wiedzę przyjmują, czy wchodzą w ten temat kawowy, czy są obok. To było również bardzo ciekawe doświadczenie. No i potem ta Akademia Espresso swoim torem ewoluowała dalej. W tym czasie już mocno zaczęliśmy działać z ekspresami do kawy. Jeszcze tylko powiem, że w takich działań, które również w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest cały czas rozwój, edukacja, to miałem na koncie zorganizowanie 2 edycji łódzkiego Espresso Show. To wtedy gwiazdami na scenie i baristów była ekipa Coffee Heaven. 3 razy również zrobiłem gdzieś tam razem z osobami współpracującymi łódzkie Espresso Show. Festiwal kawy. No i krótko mówiąc, tego typu działania wszystkie były oparte na bardzo dużej mojej takiej dynamice, bardzo intensywne. No i to jest coś takiego, co wynikało z tego, że ta kawa mnie naprawdę bardzo mocno wciągnęła. Stała się moją pewnego rodzaju pasją, gdzie pewne granice zacierały się między pracą, a tym, co mnie interesowało, co chciałem, lubiłem robić. Także naprawdę było intensywnie.
Czyli wszedłeś w ten obszar, gdy popularne przysłowie, czy też powiedzenie mówi, że znajdź pracę, którą kochasz, a nie będziesz ani dnia w pracy.
No to myślę, że to dokładnie ta definicja zdecydowanie reprezentuje do dzisiaj. No i tak dalej ciągnąc do tego Tokio, to jeszcze po drodze był taki bardzo chyba kulminacyjny punkt i myślę, że to chyba jeden z najważniejszych. Mianowicie, no byliśmy wtedy już we współpracy z Tomkiem, Obracajem i innymi osobami.
Bo to, tylko przypomnę, że to było już po tym, jak zorganizowaliście Tomek Obracaj z twoją pomocą organizowaliście w latach 2003, 4, 5 pierwsze Mistrzostwa Polski Baristów.
Tak, pierwsze Mistrzostwa Polski Baristów były w 2002 roku. To Tomek fajnie opisał, one były chyba, nie pamiętam, dokładnie gdzieś w Warszawie, w kawiarni Coffee Heaven, to tam się ratowaliśmy sytuację ekspresem FAM-y. I wtedy wygrał Sylwester Królik. Był to pierwszy polski mistrz polski baristów i my pojechaliśmy wtedy jako ja i Jacek Wojtaś, kolega, z którym prowadzę Primulator. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Oslo. To był 2002 rok. I tam można powiedzieć, że zapoznałem się z całą elitą wszystkich ówczesnych liderów rynku kawy.
Czyli kto?
Ojej. Powiem tak.
Wymień kilka nazwisk.
No powiem tak. Przede wszystkim poznałem fajnego człowieka, Luigi Lupi. Poznałem Tun Livak. To jest osoba, o której można jeszcze później parę słów powiedzieć, bo to jest osoba, która wtedy była osobą, każdy dzisiaj zna Sonię Grant, ale można powiedzieć, że to jest taka Sonia Grant przed Sonią. Osoba, która tworzyła całe SKAE. Poznałem Tima Windelbo. Poznałem wiele osób, no powiem tak, nie chciałbym tutaj, bliżej też poznałem oczywiście Tomka wtedy i w konsekwencji tego wszystkiego, wtedy mistrzem świata był Fritz Storm, którego również miałem okazję poznać, no oczywiście sędziów z Nowej Zelandii, z Australii i tam wielu innych krajów. Dużo Skandynawów wtedy, którzy jakby rządzili trochę rynkiem kawy, można powiedzieć, i zdobywali najlepsze miejsca na Mistrzostwach Świata. I wtedy Tomek zaprosił mnie, żebym przyjechał do Londynu i zobaczył, co to jest w ogóle SKAE. No i tak się złożyło, że pojechałem i trafiłem, nie pamiętam, czy to było przypadkowo, czy to było raczej planowane, ale trafiłem na spotkanie zarządu SKAE.
SKAE, przypomnijmy, to jest Specialty Coffee Association of Europe, która połączyła się kilka lat temu ze Specialty Coffee Association of America, tworząc SCA, czyli Specialty Coffee Association.
Dokładnie. I ja sobie wtedy usiadłem na, pamiętam, takiej mini widowni i w takim okrągłym pokoju sobie siedziała cała ekipa wszystkich twórców SKAE. Plus wiele jeszcze tam innych osób. I co się okazało? Ja taki chłopak znikąd, nagle wśród tych wszystkich naprawdę grubego kalibru specjalistów z rynku kawy byłem jednym z nich od razu. I po prostu tak mnie tam, powiedzmy sobie, fajnie potraktowano. To się odbywało w budynku International Coffee Organization, więc ja wtedy, pamiętam, przedłużyłem sobie pobyt w Anglii i cały następny dzień spędziłem w bibliotece, szukając książek o kawie. Zobaczyłem ogromną ilość tego, czego w Polsce nie znalazłem. Chłonąłem to wszystko. No ale przede wszystkim sami to towarzystwo SKAE bardzo mi zaimponowało, ponieważ tam były przedstawione wszystkie cele organizacji i ja od razu podjąłem decyzję, że chcę być członkiem SKAE. Wtedy również rzeczywiście poznałem bliżej Tomka, z którym spędziłem, pamiętam, dość dużo czasu. Poświęcił mi naprawdę dużo czasu, mówiąc o kawie, o jego działaniach. Pokazał mi firmę Almayaro, w której pracował wtedy. Zobaczyłem, jak mówię, Centrum Zarządzania świata kawowego i kakaowego, gdzie zobaczyłem, jak wygląda giełda. Już to stanowisko komputerowe było z różnymi wykresami i danymi. I co ciekawe, poszliśmy z Tomkiem na lunch i Tomek na telefonie, pamiętam, wyszedł jakiś statek z ilomaś tam kontenerami kawy z Wietnamu, chyba już nie pamiętam. I na trzech telefonach Tomek w ciągu lunchu sprzedał chyba parę kontenerów w Polsce, zanim do w ogóle ten statek się tam zdążył rozpędzić. Tak mi się wydawało. W każdym razie takie doświadczenie naprawdę niesamowicie ciekawe. To mi się bardzo spodobało. Zostałem członkiem SKAE, numer mój 571. I tak to się zaczęło rozkręcać. Później kolejne jakby działania też właśnie jako osoba pracująca w firmie Primulator mieliśmy więcej kolegów, tak Janek Leszkiewicz, Leszek Borowiak. Zatrudniliśmy mocniejszy zespół, ponieważ już sam nie byłem w stanie prowadzić wszystkich szkoleń, to było po prostu za dużo na jedną osobę, a intensywność tych działań była ogromna. Również staliśmy się sponsorami mistrzostw polskich baristów, chyba nie wiem, 6 lat pod rząd. Byliśmy zapleczem technicznym. Pamiętam, że w taki jeden rok to był naprawdę, mieliśmy 78 baristów, łącznie z eliminacjami chyba Kraków, Wrocław. Tych eliminacji było 4 czy 5. Wtedy pamiętam, że w Krakowie Łukasz Jura wygrał i potem poszedł po całości i wygrał Mistrzostwo Polski, to był. Także dużo osób się przewijało. Wszystko to było oparte też niewątpliwie na baristach i kulturze kawy, która była wykreowana przez Coffee Heaven. No ale ja to mówię, no, każdy rok, każde tego typu działania to była dla mnie jedna wielka edukacja. I tak jakoś trafiłem, postanowiłem, że będę odwiedzał wszystkie mistrzostwa świata, gdzie się odbywają. Nie byłem tylko, chyba ile pamiętam, w Bostonie. Tak mi się, musiałem to spojrzeć tam swoje zapiski, bo już nie pamiętam, ale nie byłem w Bostonie, albo w Atlancie, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Ale tak trafiłem właśnie do Seattle, gdzie się przygotowałem do egzaminu i w 2005 roku tam zdobyłem certyfikat sędziego na Mistrzostwa Świata Baristów. Pamiętam, że brało udział prawie 80 osób, 40 kilka się dostało i ja. No, sam nie wiem, jak to się wydarzyło, bo musiałem się przekopać przez ten cały test, gdzie barierą było dla mnie może nie tyle zasady tam zapisane, które się bardzo dobrze przygotowałem, co po prostu przebić się przez angielski, bo wiele pytań było takich, że wykluczały się po 20 pytaniach, powiedzmy sobie jedno, drugie i trzeba było naprawdę w każdy się zagłębić w jego sens. No w każdym razie ten certyfikat zdobyłem, a jeszcze fajną rzeczą było to, że po raz pierwszy wtedy została zastosowana technika przez Amerykanów, no taki test sensoryczny, czyli smaki, gorzki, słony i tak dalej. No i nie ukrywam, że zaskoczyłem się sam siebie, że w tej hierarchii 40 zdobywców tam byłem na dość, ten mój scoring był dość wysoki i sam nie wiedziałem dlaczego. Zostałem tam później przetestowany przez takich specjalistów ze Stanów i przyszedłem jeszcze jeden taki test i oni stwierdzili, że mam ponadprzeciętne zdolności sensoryczne.
Czyli to się nazywa super tester.
Co, powiem tak, nigdy na to nie zwracałem uwagi. To oni mi to zdefiniowali. No ale faktycznie później zacząłem się temu przyglądać i trochę też jakby sposób picia kawy wyrobił mi nawyki, że ja zawsze oglądam i wącham, a potem smakuję. Krótko mówiąc, zostałem, czy miałem to wcześniej, to nie wiem, ale nie jem bezmyślnie, bym powiedział w ten sposób. Zawsze staram się analizować, chyba że z głodu zapycham się czymkolwiek, jak to się często zdarza. Ale jednak aromat, smak, balans smakowy tego, co jem, jest istotny. I tak zawsze miałem. Więc nawet jak coś mi zapachowo nie pasowało, to już tam miałem, wybredny się trochę zrobiłem.
I to mamy wszystko w perspektywie lat 2000, prawda?
Tak,
to
tak.
2005, 2007. To ja bym się cofnął do jednej rzeczy. Bo tak, w latach 90. królowała kawa w szklankach, pażucha.
Tak jest.
Czyli nawet jak był ekspres, tak jak powiedziałeś, tej restauracji, którą prowadziłeś, to jak był ekspres, to głównie on służył do podawania gorącej wody, którą zalewało się kawę wcześniej zmieloną. Tak, tak wyglądały lata 90. A lata 2000 i później, to jednak już jest jakaś zmiana, bo Coffee Heaven zaczyna rozdawać karty na polskim rynku. Tak jak powiedziałeś, zaczyna tworzyć całą kulturę wokół kawy, która rozwinęła się w kolejnych latach. Czy to miało przełożenie na biznes? Nie wiem, czy nagle ty jako szef Primulatora zacząłeś widzieć, że jest okazja, żeby sprzedawać więcej ekspresów, sprzętu kawowego? Czy to była cały czas tylko raczej fanaberia grupki?
Nie, to
grupki zapaleńców.
Nie, w mojej ocenie Coffee Heaven zaczęło naprawdę konkretnie, bym powiedział. Jako ciekawostkę powiem, bo o tym mało kto wie, mało kto pamięta, ale pierwsze 3 lokalizacje były zrobione razem z firmą Primulator na ekspresach FAEMY. Potem pojawiły się już...
Gdzie były te lokalizacje?
Galeria Mokotów i dwie chyba... A jedna w Gdyni, przepraszam, w Gdyni, na Skwerze Kościuszki, Galeria Mokotów, a trzecie nie pamiętam.
Nie Szczecin?
Nie. To chyba w Warszawie, nie pamiętam, czy to było. Nie, nie przypomnę sobie trzeciej lokalizacji. Ale w każdym razie one były razem, we współpracy razem z Primulatorem i to też dla nas była taka pewnego rodzaju fajny wyróżnik, dlatego że Michael Owadenko, który był twórcą tego wszystkiego, można takim operacyjnym razem z Kasią Tonderą w zasadzie. Tak mi się wydaje. No nie mieli za bardzo alternatywy, jak tu zacząć, jak żeby zacząć w ogóle to miary profesjonalnie, więc się pojawił Primulator na horyzoncie, więc nasze usługi skorzystali. Mimo, że potem jakby polityka firmy poszła w inną stronę, w stronę innego dostawcy. No ale faktycznie biznes się, można powiedzieć, zaczął kawiarniany rozwijać całkiem fajnie. Wtedy w ogóle w Europie cały świat kawowy był podzielony na kulturę amerykańską i kulturę, powiedzmy, europejską. Kultura włoska już zeszła troszeczkę jakby w tło, a pojawiły się takie, powiedzmy, standardy wtedy skandynawskie, gdzie Skandynawowie bardzo mocno, Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi trochę mniej, ale w tych ośrodkach się, w tych krajach ta kultura kawowa się tworzyła. Nawet Anglia wtedy była troszeczkę bardziej amerykańska, powiedzmy sobie. Jako taki standard picia kawy i stąd ten właśnie Coffee Heaven jako ten koncepcja amerykańska w Londynie przeszła do Polski. Faktycznie Coffee Heaven miał ogromny wpływ na to, na ukształtowanie, powiedzmy sobie, kultury picia kawy, zaczynając od espresso, cappuccino, latte i wszystkie inne rodzaje kawy. No i to na pewno, gdyby nie było Coffee Heaven, to byśmy dzisiaj jeszcze byli gdzieś tam w lesie, można powiedzieć. Ale trzeba przyznać, że to było bardzo fajna przygoda. Coffee Heaven, Kasia, Zało, no można tutaj nazwiskami sypać. Marcin Michalik,
Agnieszka Rojewska.
Dokładnie. Garnitur, naprawdę elita najlepszych specjalistów kawy dzisiejszych, to właśnie tam gdzieś pierwsze szlify miały w Coffee Heaven. Później również powstał i też miałem przyjemność uczestniczyć od początku Green Cafe Nero wtedy.
Green Coffee.
Wtedy właśnie Adam Ringer razem z Igorem Pawelą i jeszcze ze swoją koleżanką też otworzyli to fajnie. Adam opisuje w swojej książce, którą polecam.
Ja również. Wspaniała książka.
Tak. Jest bardzo, bardzo.
Życie na podwójnym espresso.
Dokładnie. No i tak to się ten biznes kawiarniany rozkręca. Potem był jeszcze taki koncept w biegu kafe, gdzie też miałem okazję uczestniczyć w tych pierwszych otwarciach, a to pierwsze otwarcia to były trzy pierwsze kawiarnie na kołach, gdzie uczestniczyłem w projektowaniu części kawowej w samochodach. Potem od tą koncepcję przejął Jacobs. No ale w sumie tych samochodów było 7 docelowo, a potem powstały jeszcze kawiarnie stacjonarne i tych sieci różnych powstawało sporo, niektórych brałem udział jakby w tworzeniu i rozwoju osobiście, w niektórych nie, ale faktycznie gdzieś tam aktywność moja się przejawiała na tym polu. No i ten biznes się zaczął rozkręcać. Mistrzostwa baristów były świetną taką platformą promocyjną. Dużo się o tym mówiło, bariści się szykowali, no ale to wszystko było takim, powiedzmy sobie, w polskim standardzie, który próbował nadążać za resztą świata. No i po kolei, kolejni mistrzowie Polski, kolejne mistrzostwa świata i tak się to wszystko potoczyło, że jeszcze po drodze, to jest bardzo ważne, zapomniałbym, sędziowałem na mistrzostwach świata w Bern. Tam sędziowałem sporo różnych baristów, ale też pierwszy raz w takim wydaniu międzynarodowym zobaczyłem, jak ocenia się na przykład, tam bardzo duża ekipa z Polski, bardzo fajna grupa ludzi i komentarze, które były na przykład z widowni, a moja ocena już na bazie kompetencji sędziego międzynarodowego, tego co ja widzę, no po prostu to były dwa światy. Dopiero wtedy zobaczyłem, jak z widowni zupełnie inaczej wygląda. Bardziej się kupuje show niż jakość samej kawy. To jednak trzeba tą kawę spróbować zobaczyć, być blisko baristy, zobaczyć jego, powiedzmy sobie, drżące ręce, jak sobie rozwiązuje problemy i tak dalej. To dopiero jest taki żywy kontakt z baristą, można go ocenić, jakość kawy, ale też kto ją podaje. Z widowni wygląda to troszeczkę jak w teatrze, można powiedzieć. Mm-hmm. No i potem właśnie było to Tokio. Co ciekawe, tutaj bardzo chciałbym zaznaczyć, że Tokio było w ogóle sukcesem nie tylko moim, ale uważam, że zdecydowanie sukcesem polskiego zespołu baristów. Tam była dosyć spora grupa, myślę, że tak z 10-12 osób nas wszystkich było. I razem ze mną wtedy, tego nie widać, ale sędziował Andrzej Zych. Mhm. Andrzej Zych był chyba, nie wiem, jak ja byłem pierwszy z lewej, tak Andrzej był chyba pierwszy albo drugi z prawej strony, więc w ogóle ciekawa sytuacja z tym moim pozycją, z miejscem, gdzie sędziowałem w finałach. Mianowicie pierwszy zawodnik, to po mojej lewej stronie była koleżanka z Estonii. I ona mówi: Marek, chodź się zamienimy miejscami, bo ja nie wytrzymuję presji. Tutaj kamera na plecach, widownia zaraz obok, na widowni było 3000 osób. Mówi, nie mogę się skupić. No dobra, nie ma sprawy. Zamieniliśmy się. Ja akurat już miałem taką wypracowaną formę oceny, że ja się wycinałem totalnie. Dla mnie to był pół metra, powiedzmy, szerokości blatu przede mną i barista. I reszta dookoła mnie, w ogóle mnie to jakby nie dotyczyło. Tak mechanizm mi się fajny właśnie wypracował. To też przy takich doświadczeniach, bo oczywiście na mistrzostwach Polski baristów wielokrotnie sędziowałem, mistrzostwa wielu krajów również, no i tam był ten cały finał. Również ciekawą metodą było, jak ja trafiłem do tego finału. To jest, dzisiaj chyba tak nie jest, ale wtedy było dosłownie tych wszystkich sędziów, nie pamiętam, 30 było, może więcej, i było losowanie, kto ma sędziować w finale. No i wybrany był jeden zespół do finału i również wtedy w losowaniu, bo dzień wcześniej, co ciekawe, może cię zaskoczę, ale wylosowany został również Marcin Rusnarczyk.
No proszę.
Z tym, że Marcin się wtedy źle czuł i jakby mówi, nie dam rady tego zrobić na tym poziomie. No i się zrezygnował. No my z Andrzejem zrobiliśmy naszą pracę do końca. Zresztą te mistrzostwa wtedy świata w Tokio były uznane za jedne z najlepszych, jeżeli najlepsze od strony organizacyjnej wtedy. Faktycznie było widać to, co Japończycy potrafią zrobić. To nieprawdopodobne, bo z tyłu było studio telewizyjne, gdzie tam pracowało ponad 10 osób. Na najlepszym sprzęcie. Tłumaczenie symultaniczne w kilku językach z wyświetlaniem tekstów na ekranach i tak dalej, i tak dalej. A w finale była Japonka, pamiętam również. I na widowni, co się później dowiedziałem, był premier Japonii. Dowiedziałem się o tym później. Także no, klasa tego wydarzenia była bardzo duża. Również wielkim wrażeniem na mnie było to, bo tam była część wystawowa, w jaki sposób Japończycy zorganizowali stoiska, wystawę w ciągu dosłownie 12 godzin. To było nieprawdopodobne. Jako Primulato jest bardzo aktywną firmą na wszystkiego rodzaju wystawach, wydarzeniach i wiem, jak ta strona techniczna wygląda, ile to jest pracy. No to, co zrobili Japończycy, to po prostu nieprawdopodobne było.
Czyli Mistrzostwo Świata na Mistrzostwach Świata.
No, powiem tak, no niesamowite. Temperatura, duża wilgotność, oni w tych kanałach tam łączyli prąd, wodę, wszystko i było przygotowane w błyskawicznym tempie. Nieco ciekawe, również tam Japończycy no, byli zainteresowani najlepszymi rozwiązaniami w zakresie techniki, ekspresów, wszystkim, co było związane. Wszystko, co najlepsze, tam było zaprezentowane i to się Japończykom podobało. Krótko mówiąc, całe wydarzenie w mojej ocenie było na bardzo wysokim poziomie. No i James Hoffman oczywiście tutaj swoje zrobił. Miałem z nim okazję trzykrotnie potem omawiać same te zawody. On chyba rok później był w Polsce na Mistrzostwach Polskich Baristów i również o tym sobie porozmawialiśmy. Przyjechał z protokołem, którego zapomniałem zupełnie, i te moje tam bohomazy omawialiśmy, co, dlaczego. Ale James Hoffman, powiem tak, z tego wydarzenia to było niesamowite doświadczenie, ale najbardziej w głowie zapamiętałem jedną rzecz. Jak ktoś, polecam, żeby ktoś zobaczył, jak gdzieś tam w internecie można dostrzec, do występu Karla Sary. Karl Sara to jest barista z Nowej Zelandii. I zobaczyć jego signature beverage. To jest po prostu mistrzostwo świata w kreatywności, ponieważ zrobił taki coś, no, które nie da się opisać, tutaj nie zajmować czasu, to trzeba zobaczyć. Ale krótko mówiąc, połączył, doprowadził do filiżanki, do, gdzie tam swój napój Signature Beverage serwował, aromat, który wcześniej wytworzył w takiej specjalnej bańce. I pod gazem wypchnął, już nie wiem, czym to wypchnął, ale w każdym razie ten aromat trafił do nosa, pijąc jednocześnie ten napój. No to była kombinacja nieprawdopodobna i to mi zapamiętam to naprawdę na bardzo długo, bo nigdy się już to mi nie powtórzyło, żebym miał inne doznania zapachowe, jednocześnie mając doznania sensoryczne z picia jego produkcji. Także polecam to zobaczyć, bo bardzo ciekawa rzecz. Kreatywność na najwyższym poziomie, no i ale Karl nie wygrał.
No i ciekawe, ale to widać, że tam ekipa polska zawsze była aktywna i jak tylko dostaliśmy szansę, żeby jako Polacy, żeby jeździć właśnie na tego typu imprezy, no to wszyscy z tego korzystali i to chyba się przenosiło też na to, jak ten rynek się w Polsce kształtował. No wtedy... Bo z jednej strony było Coffee Heaven i kilka innych sieci. Tutaj też mam do ciebie takie pytanie, ale o tym za chwilę. A z drugiej strony zaczęły powstawać jakieś tam pierwsze kawiarnie, nie jeszcze takie jak obecnie widzimy na rynku, te kawiarnie speciality, ten cały trend, ale zaczynały się pojawiać pierwsze miejsca, które już były kawiarnią, która nie tylko bazowała na kawie i WZC, ale na czymś innym. Na pewnym klimacie miejsca, na pewnym stworzeniu atmosfery do spotykania się, prawda? Tak było te kilkanaście lat temu.
Ja wtedy powiem tak, tutaj mówisz to z punktu widzenia konsumenta, atmosfera.
A właśnie ja chciałem się ciebie zapytać, jak to wyglądało z twojej strony, jako kogoś, kto jest z jednej strony konsumentem, z drugiej strony jest dostawcą sprzętu i wielu rozwiązań, dzięki którym ten rynek może się rozwijać, a z trzeciej strony jest jeszcze takim hobbystą, profesjonalistą, no bo tak można ciebie określić, działającego jako sędzia międzynarodowy na zawodach barystycznych.
Tu, żeby nie pomnieć ważnej rzeczy i zakończyć temat Tokio, to proszę pamiętać, że i o tym rozwoju polskiej barystyki. Tam Łukasz Jura zajął 10. miejsce wtedy i to było najlepsze miejsce w historii.
Przez wiele lat.
Do Agnieszki Rojewskiej.
No jeszcze Marcin Wójciak był wicemistrzem świata w Coffee and Good Spirits w Nicei. No i Leszek Jędrasik był chyba 2 razy 4 w Latart.
Jasne.
O ile pamiętam.
Wracając do kawiarni. Ja na kawiarnię patrzyłem z punktu widzenia biznesowego, czyli byłem w takiej pozycji, powiedzmy, trochę konsultanta, jak ustawić biznes kawiarniany, więc bardziej patrzyłem na konstrukcję menu, na to, żeby, powiedzmy sobie, ktoś to przykładowo kupi ekspres ode mnie, czy z firmy Primulator, żeby to była inwestycja trafiona, więc dbałem o tą część taką biznesową, żeby to nie był tylko wydatek, to żeby to inwestycja, która ma jakąś programowalną, jakiś programowalny zwrot inwestycji. Na to bardzo zwracam uwagę, więc drenowałem wiele sieci w Europie, nie tylko, jak oni mają skonstruowaną w ogóle całą stronę taką biznesową. I miałem też jakieś tam informacje fajne z Inteligencja Coffee ze Stanów, gdzie miałem okazję poznać założyciela tej firmy. I krótko mówiąc, od tej strony bardzo patrzyłem, ale również taką kiedyś mi ktoś sprzedał dewizę, do którą do dzisiaj jakby ją sobie zawsze staram się propagować. Mianowicie pytanie podstawowe. Dlaczego ktoś pije kawę? Dlaczego pije rano? Dlaczego pije po południu, wieczorem? I każdy właściciel, menedżer kawiarni powinien sobie zadać to pytanie jako podstawowe. Dlaczego ktoś pije kawę? Jeżeli zdrenuje ten temat i zrozumie tą potrzebę człowieka, bo przecież nie pije kawy, bo jest głodny albo spragniony, prawda? Ma jakieś swoje motywacje, które się zresztą zmieniają. I to pod tym kątem się buduje jakby klimat. Zresztą tutaj nie będę się wypowiadał przy tobie, kiedy tworzysz sieć, ale faktycznie ja w tym czasie na to tak postrzegałem kawiarnię. Przede wszystkim, dlaczego ludzie mają przychodzić? Po co? Na co? Też również przyglądałem się bardzo mocno Starbucksowi w tym czasie, głównie w Anglii, jak ma podzielone strefy w lokalach. Z uwielbieniem jeździłem do takiego miejsca w Londynie, gdzie było 5 kawiarni obok siebie. I miałem okazję...
Kiedyś, bo teraz to tak praktycznie wszędzie jest.
Tak, ale wtedy był taki jeden punkt przy muzeum, przy jednym tam z muzeów i to było takie znaczące miejsce, gdzie była również dyskusja w samym Starbucksie, gdzieś tam się mi otarła o uszy, dotycząca kanibalizacji własnej sieci. Chodzi o to, że Starbucks miał już takie nasycenie w Londynie, że zaczynał troszeczkę sobie podbierać klientów i jednocześnie Cafe Nero, które tupało tuż za Starbucksem, starało się zawsze być tam, gdzie Starbucks, tam obok Cafe Nero, jak już Cafe Nero, to potem Coffee Republic i tak dalej.
No jeszcze Costa.
I Costa, i tak się tworzyły generalnie takie enklawy, których ja mówię, w jednym miejscu przybywa. Było 5 kawiarni, co było ciekawe, tam jeszcze są dwa, tam są jeszcze jakieś dwa quick service restaurants, powiedzmy sobie, nie mówiąc fast foody. No takie jedno miejsce się znalazło. I to wszystko przekładając na polski rynek, ja to te rzeczy obserwowałem, to się one tworzą i tak staraliśmy się razem z kolegami, bo już wtedy powstał bardzo mocny, bardzo profesjonalny zespół specjalistów kawy, dołączył do nas Marcin Moczydłowski, Janusz Leszkiewicz, wtedy też Jarek Nowakowski, Adam Russo, taka ekipa Primulatora, naprawdę takie twardziele kawowi. I my tą swoją wiedzą się dzieliliśmy i w pewnym sensie byłem jakimś tam liderem, może tego bardziej inspiratorem może tego zespołu, ale wszyscy zawijaliśmy rękawy i braliśmy się ostro do pracy. Więc te kawiarnie się rozwijały, zaczęły zarabiać pieniądze, kultura kawy się rozwijała, ale ona się zmieniała bardzo szybko i dynamicznie, bo wtedy pamiętam, że Coffee Heaven miał takie badania konsumenckie i załóżmy sobie kawa stanowiła 70% biznesu. Dzisiaj przy tej konstrukcji kawiarni, to grona kawiarnia się generalnie utrzyma, jeżeli nie będzie, że powiem, sprzedawać w dużych ilościach wszystkich artykułów pod tytułem kanapki, ciasta i tego typu rzeczy. Kawa jest tutaj ważna, najważniejsza, ale nie może być dominująca, bo kawiarnia jest bardzo czuła na wahnięcia i upodobań i klientów. Tak to wyglądało.
Czyli tak naprawdę, jak prześledzimy tą całą historię i twoją, i Primulatora w Polsce, to zawsze to było z jednej strony połączenie biznesu i kawy. Ten balans, tak ja tak to odbieram, zawsze staraliście się trzymać, żeby było rozwiązanie biznesowe, ale żeby nie chodziło tylko o to, żeby sprzedać komuś nie wiadomo co, tylko żeby zarobić pieniądze, ale żeby była ta przeciwwaga, powiedzmy, tak nazwijmy ją, jakościowa. Czyli nie był to nigdy team handlowców, którzy po prostu idą i sprzedają sprzęt, bo ktoś im kazał sprzedać sprzęt, tylko ta część edukacyjna, zaplecze zawsze
to
było
podstawa.
Po to, żeby ci ludzie wiedzieli, co komu jest potrzebne. Bo czego innego będzie potrzebowała kawiarnia w takim miejscu jak dworzec, ruchliwy dworzec kolejowy, a czego innego kawiarnia, która działa sezonowo w parku. To są dwa zupełnie inne miejsca. I jeżeli się nie rozumie samego biznesu kawiarnianego, klienta, jego potrzeb i nie próbuje tego dostosować, no to może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć tego, co klienci potrzebują.
No my przede wszystkim bym powiedział, że jako Primulator nie zatrudniamy handlowców, są to naprawdę specjaliści, konsultanci i bardzo często zauważyliśmy, że klienci po prostu kopiują, co robią inni. Nie chcąc słuchać jakby porad, czy dobrych rad, czy jakichś rozwiązań, to popatrzyli, okej, kolega gdzieś tam, czy po drugiej stronie robi fajny biznes, to mnie też to będzie szło i robili to samo i to powstawało mnóstwo błędów. Więc my się ustawiliśmy w kierunku takich dosłownie pasjonatów tego, co robimy, zamiłowanie do kawy, ale jednocześnie no, bardzo mocno dbaliśmy o nasze wysokie kompetencje. W związku z tym nasze aktywne jeżdżenie po różnych wydarzeniach w Europie, w mniejszym, większym gronie, ale zawsze chcieliśmy być w tych głównych nurtach, gdzie można się było czegokolwiek nauczyć. Takich wydarzeń było naprawdę dużo, w którym przynajmniej ja uczestniczyłem. Wiele, naprawdę wiele. Sobie tak przed naszym spotkaniem retrospektywnie przypomniałem takie spotkanie, udział w szkoleniu ludzi Lupiego w Trieste, gdzie poznałem Nilsa. Nils to jest twórca Malconiga. I tam go, Nils Laudriksen. I tam go, przepraszam, George Laudriksen, to mi się pomyliło, no nieważne, Nils. W każdym razie, i on mi tam pokazał kiedyś na kartce narysowany młynek Malconiga K30. Był to rynek, młynek okrągły, wyglądający nijak jak młynek i on mi to pokazał jako coś rewolucyjnego, coś niesamowitego, jako prototyp, projekt. O tym rozmawialiśmy. Pytał się, co o tym myślę. No powiem szczerze, byłem grzeczny i miły, ale mi się to nie podobało. Nie wiedziałem, że za dosłownie 2 czy 3 lata to będzie, nazwijmy sobie, jedna z ważniejszych pozycji w naszej ofercie. I to bardzo ważna, a młynek w tej chwili, Malconic, stał się liderem, jeśli chodzi o technologię, powiedzmy sobie, mielenia kawy, a zaczynało się to wszystko od młynka K30.
Od kiedy tego to było?
Myślę, że 2000, musiałem tam dokładnie pokładać sobie w głowie, ale 2000, może rok, co szkoły tego.
20 lat temu.
Może troszeczkę sobie może być później, ale tak, tak. To był na kartce naprawdę rysunek taki fajny zrobiony, ale kształt młynka w ogóle nie miał żadnego związku z tym, co było do tej pory na rynku. On był tak brawurowy w tym zakresie, że ja to zdyskwalifikowałem, taki pomysł. No ale okazało się, że potem K30 poszedł w świat i to był młynek na Mistrzostwa Świata i wszędzie.
Rozumiem. Chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii kawiarni, tego rozwoju rynku kawiarnianego w Polsce, bo Coffee Heaven, które zrobiło świetną robotę w Polsce, niestety nie zostało utrzymane przez firmę, która kupiła Coffee Heaven Costa. Costa stwierdziła, że taki potencjał, jak się pojawia na rynku, jak nabycie całej sieci Coffee Heaven, to lepiej to przebrandować. No i ten rebranding zabił tą markę, która była jedną z najbardziej rozpoznawanych marek w Polsce, bo ja pamiętam badania konsumenckie, które pokazywały, że wśród Coca-Coli, nie wiem, Mercedesa i tego typu marek ludzie wymieniali też Coffee Heaven, więc to pokazuje, jak wielką szkodą jest to, że tej marki dalej nie ma, ale Costa zdecydowała inaczej. Były też inne marki, których teraz nie ma. Jedną wymieniłeś, czyli W Biegu Cafe. A co się stało z jakimiś tam innymi? Co uważasz, że było przyczyną tego, że ich już nie ma? Bo to jest niewłaściwy czas, kiedy one wystartowały, niewłaściwe dostosowanie oferty, czy coś jeszcze innego? Czy po prostu, nie wiem, jakieś decyzje, których nie widać na zewnątrz, a gdzieś miały miejsce na zapleczu.
Ja myślę sobie, że może tak każdą jakąś tam sieć, która się przewinęła przez rynek, mniejsza, większa, rozpatrywać indywidualnie, ale ja bym to powiedział tak, że część sieci była tworzona ewidentnie pod sprzedaż, po to, żeby stworzyć tam sieć, mieć umowy na najmu i mieć jakąś wartość rynkową i po to, żeby to gdzieś później w odpowiednim momencie komuś większemu oddać. Ale myślę, że część sieci, która gdzieś tam wstała, powstała i się zwinęła, można powiedzieć w ten sposób, to w mojej ocenie błędy w zarządzaniu. Przede wszystkim w mojej ocenie, żeby zarządzać siecią kawiarni, naprawdę trzeba mieć po prostu dobrą wiedzę biznesową. I ona jeszcze jak w czasach, powiedzmy sobie, gdzie powstawały pierwsze tam lokale Coffee Heaven i jakieś tam inne, to można powiedzieć, że pewnego rodzaju partyzantka jeszcze przechodziła bezkarnie. Z czasem to wszystko zaczęło się profesjonalizować coraz bardziej i no i powiem tak, sieci coraz więcej, tak Costa, tak podałeś, coraz bardziej wyglądały na polski rynek, co tutaj można zrobić. No i Coffee Heaven było najlepszym kąskiem do wzięcia, żeby w ciągu krótkiego czasu zaistnieć. Oczywiście też ciekawy ten cały proces rebrandingu, on rozłożony w czasie. Ja też myślałem, że co Costa w ogóle wyczynia, zabijając taką markę. Okazało się, że mieli konkretny pomysł dzisiaj, kto pamięta Coffee Heaven. Ci, co z niej się z tej sieci wywodzą, reszta uczestników dzisiejszego rynku kawy, gdzieś tam przebija się taka informacja, dzisiaj jest Costa i tyle. Ale powiem tak, mi się wydaje, że większość tych kawiarni, które gdzieś tam się zniknęły, to były takie epizody związane ze złym zarządzaniem, być może ze złymi zasadami finansowania. No wiadomo, że fajnie lokal się otwiera, się kawiarnię jedną, drugą, trzecią, na przykład w Warszawie. Można otworzyć 20.
Masz albo to 60, tak jak
dokładnie, dokładnie. I uważam, że Green Caffenero zrobiło bardzo dobry manewr, ponieważ nie poszło brawurowo po Polsce, tylko tak. W jednym miejscu, a potem zaczęła tworzyć, powiedzmy sobie, Kraków, Wrocław swoje...
O tym też wspomina Adam Ringer w swojej książce.
Tak, bardzo fajny opis powstawania tej sieci. Ale krótko mówiąc, to zależy, jaką ma się strategię, ale sam wiesz doskonale, logistyka na terenie kraju, utrzymać standaryzację, dostawy, to wyzwanie nie z tej ziemi. Trzeba mieć naprawdę dobrą koncepcję na to, przemyślaną, taką po prostu na rozwój. Bo można rozwijać się organicznie i w sposób taki, powiedziałbym, przemyślany, spokojny. Można rozwijać się trochę brawurowo też. Ale to zależy, jaka jest strategia. Wracając do tych kawiarni, które tam gdzieś zniknęły, to ja uważam, że część z nich po prostu no, nie była do końca dobrze i nieprofesjonalnie zarządzana. Nie chcę tutaj nikomu tam... No, jakieś przyczyny musiały być, że na rynku, gdzie wszystko się rozwija pod tytułem kawa, ktoś się zwija. To coś tutaj jest nie tak. A to trzeba dokonywać analizy każdej sieci indywidualnie, bo myślę, że jednej definicji takiego problemu to nie ma chyba.
No myślę, że też czas ma wielkie znaczenie, bo timing jest w biznesie bardzo istotny, bo coś, co może jest dobrym pomysłem, ale nie trafia na swój czas, okazuje się, że potem za kilkanaście lat może być super pomysłem. Ja na przykład pamiętam taką pierwszą chyba aplikację do zamawiania jedzenia z różnych miejsc, z różnych restauracji i kawiarni, która pojawiła się we Wrocławiu. To się nazywało chyba Głodomór i to był 2005 albo 2006 rok. I to było coś niesamowitego. I nie ma ich. Nie wiem, czy ktoś ich kupił, potem rozwijał, czy oni po prostu skasowali ten biznes. Ale w obecnym etapie rozwoju pozostałych tego typu modeli biznesowych wydaje się, że po prostu to nie był jeszcze ten czas, żeby wystartować z takim pomysłem, bo skądinąd wiemy, że to jest świetny pomysł, który może być bardzo dobrym biznesem. Czyli ten timing jest bardzo istotny.
Jest bardzo ważne też zwrócić uwagę na gastronomię całościowo tak patrząc. Jaka jest żywotność lokalu gastronomicznego pod szyldem jednego właściciela na przykład, albo bez jakiegoś tam liftingu chociażby, no, pojawiły się karty menu sezonowe i tak dalej. No to jest żywy organizm i jak się go otworzy, to no, nie może być w tej samej formule przez powiedzmy ileś tam lat bez jakichś modyfikacji. I tutaj się pojawiają też trendy, które albo się tymi podąża, albo się nawet je kreuje. No, też mi trochę przy sobie tutaj trudno się wypowiadać w temacie, jak funkcjonują kawiarnie, bo wiesz to najlepiej. Ja tym mogę opowiadać o czasach, gdy ja asystowałem przy tworzeniu wielu tych sieci. Mam tą satysfakcję, że jak wymienimy najważniejsze sieci w Polsce, jakie powstały kawiarniane, zawsze gdzieś tam na początku się pojawiałem. Co nie ukrywam, te początki były gdzieś jakimś tam z moim udziałem, a potem już rozwój taki bardziej samodzielny i tylko Primulator był mocnym dostawcą, partnerem danych urządzeń, rozwiązań. Niektórzy oczywiście wraz z rozwojem powiedzmy baristyki pojawiali się na rynku również bariści, którzy mieli doświadczenie po prostu jako bariści, potem menedżerowie kawiarni, potem menedżerowie kilku kawiarni. Oni również stali się pewnego rodzaju konsultantami dla kolejnych sieci, które tam się powiedzmy tworzyły. No i także rozwój rynku kawy jest cały czas uważam taki trochę zaburzony w tej chwili, potwornie zaburzony tą sytuacją dzisiejszą, ale to jest niesamowicie dynamiczny proces, bardzo żywiołowy. Mnie to osobiście się bardzo podoba, bo nie ma czegoś takiego, co wczoraj, że dzisiaj jest to samo, co wczoraj. Każdego dnia jest jakaś tam mikrozmiana, ale jest.
A z twoich obserwacji, jakie płyną wnioski, jeżeli chodzi o przyszłość kawiarni, głównie kawiarni, nie mówię całej gastronomii, ale jak to może wyglądać, gdy pandemia minie, albo ona kiedyś minie.
Oczywiście.
Czy ona minie za 3 miesiące, czy za pół roku, tego nie wiemy, ale ona minie. I co wtedy będzie? Czy ludzie będą bardziej szli w kierunku robienia kawy w domu? Bo pojawiają się gdzieś sygnały w mediach, głównie niespecjalistycznych, o tym, że kawiarni to już nie będzie, bo ludzie kupowali tyle ekspresów domowych do robienia kawy w domu, że nie będzie kawiarni. Tylko jak ktoś pisze taki tekst, to znaczy, że on w ogóle nie rozumie tego, o czym pisze, bo do kawiarni nie idzie się tylko wypić kawę, ale w pewnym kontekście idzie się tam spotkać z ludźmi, spędzić czas, poprzebywać po prostu w jakiejś określonej atmosferze. Chyba, że ktoś pędzi na pociąg i właśnie bierze tylko z takiej kawiarni, która znajduje się gdzieś na peronie, szybko kubek kawy po to, żeby jechać, albo na stacji benzynowej, po to tylko, żeby się pobudzić i mieć siłę na dalszą podróż. Natomiast uważam, że nie będzie czegoś takiego, że ludzie zaprzestaną chodzić do kawiarni, bo kupili bardzo dużo ekspresów domowych. Wręcz uważam, że będą pili i w domu, i w kawiarni. A kawiarnie mają wtedy dodatkowe pole do tego, żeby oferować różnego rodzaju pomysły, bo to mogą być pomysły, które można wykorzystać w domu, kawy, akcesoria, które pomogą ludziom robić jeszcze ciekawsze kawy w domu. To jest mój pogląd. Nie wiem, jak ty to widzisz.
Wiesz co, to bardzo trudno zwyrokować, bo każdy z nas się zastanawia, jak to będzie, co to będzie. Ja no, powiem tak. Ta ilość danych, które spływają, informacji o sprzedawanych ekspresów do domu, to jest jakby synonim czasu. Faktycznie taka jest potrzeba, co świadczy o tym, że ludzie chcą pić kawę. To jest podstawowa rzecz. I wróćmy do tego, co już wspomniałem wcześniej, że trzeba zadać pytanie, dlaczego ludzie piją kawę? Przecież rok temu, dwa lata temu, czy ktoś im bronił mieć ekspres w domu bardzo fajny i pić w domu, nie chodzić do kawiarni? Nie. Czy dzisiaj, jak zaczęliśmy to nasze spotkanie, też zaczęliśmy od kawy. Czy powiedzmy sobie kolega, kolegę, koleżanka, koleżankę, czy w innej zapraszamy na co? Na kawę. Chodź, napijmy się kawy. Być może byśmy napili się razem piwa, gdybyśmy nie byli samochodami. Krótko mówiąc, kawa jest takim napojem towarzyskim, gdzie pita sama trochę jest jakaś taka zubożona, bym powiedział. Pita w fajnym gronie, gdzie można sobie podzielić się wrażeniami o kawie, ale o innych rzeczach. Jest naturalnie, jakbym powiedział, wpisane w DNA człowieka. I w jego zachowanie, nawyk, którego może modyfikować się, może się zmieniać, ale nie będzie wyeliminowany. Więc ja nie powiem, że jakaś tam mega prosperita czeka kawiarnię, ale na pewno nie czeka i jakaś tam totalna zagłada. Tego w ogóle nie przyjmuję. Chociaż nie ukrywam, że ja do czasu tego COVID-a mówię świetnym, nazwijmy, biznesie pracuję, ponieważ kawa jest tematem nie do zdarcia.
Tak, to ja słyszałem takie głosy po kryzysie 2009 roku, gdzie wszyscy dostali mocno po tylnej części ciała, a właściciele kawiarni mówią, a mnie to nie dotyczyło.
Dokładnie.
Bo to był taki substytut, efekt szminki, czyli nie mogę sobie pozwolić na coś więcej, to przynajmniej kupuję kawę.
No więc jeśli chodzi o to, co będzie, to ja uważam tak, że zdecydowanie ludzie wrócą do kawiarni w ten czy inny sposób, z kubkami po ulicy zaczną chodzić masowo, pojawiać się tu i tam. Ja kiedyś takim brałem fajnym takim teście udział, gdzie były pokazane twarze ludzi i ich emocje. I był konflikt, była awantura, było takie zamyślenie, były to pary i trzeba było na podstawie wyrazu twarzy ocenić, co jest na stoliku przed nimi. No i można było widzieć, że powiedzmy sobie, jak ktoś się kłóci, to co tam może być na stoliku? No tam były ręce, bez niczego, ale powiedzmy sobie, jak ktoś już były takie fajne spojrzenia, jakiś taki widać feeling między ludźmi, to duże prawdopodobieństwo, że na stoliku była kawa. I to jest takie przesłanie, które zawsze sobie kojarzę, że to zrobić, żeby ci ludzie właśnie w tym klimacie funkcjonowali, spotkali się, rozmawiali. Tam się zawsze kawa pojawi. Kawa będzie takim nawet powiedzmy sobie elementem spajającym ludzi. To jest wszystko w sferze emocji. Ja też pamiętam, że Amerykanie kiedyś prowadzili badania na temat kawy i jak ją klasyfikować. I jedna z takich tez, która mi tam kiedyś utkwiła w głowie, to było to, że kawa to jest coś jak pójście do teatru, coś jak pójście do filharmonii, tylko trwa krócej, bo 15 minut maksymalnie, ale to jest po prostu definicja jedna. To jest chwila przyjemności. I kto sobie, bez względu na trudy czasów, mówi przyjemności. Nikt. Więc tutaj kawa ma naprawdę dobre perspektywy, aczkolwiek modyfikacje są jakieś tam, się pojawią na pewno.
To była pierwsza część rozmowy z Markiem Robachą. Już dziś zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka rozmowy, w której Marek zabierze nas w swoje podróże po plantacjach kawy na całym świecie. Odwiedzimy m.in. Kostarykę i Panamę. W tej drugiej odwiedzimy słynną Hacienda La Esmeralda, a Marek opowie nam o swoich przygodach chyba z najdroższą kawą świata, a więc gejszą. Odwiedzimy też Indonezję, gdzie Marek poszukiwał najbardziej przereklamowanej kawy świata, a więc Kopi Luwak. A naszą podróż zakończymy w Etiopii i w Tanzanii. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. To był podcast Coffee On Air, Łukasz Mrowiński, do usłyszenia.